Tajna wojna Hitlera. Taśma trzecia, ścieżka druga. Tuż po 17:00 Karl-Heinz Pinch zrobił ostatnie pożegnalne zdjęcie samolotu na pasie startowym. Pod skrzydłami nie widać dodatkowych zbiorników. Nie było ich. Jednak nie można mieć pewności, że rzeczywiście Pinch nacisnął spust migawki 10 maja, a nie przed innym, wcześniejszym lotem Hessa lub przy innym samolocie. Rudolf Hess musiał wiedzieć, że odległość od Augsburga do celu jego podróży w linii prostej wynosi około 1300 kilometrów. Teoretycznie mógł tam dotrzeć bez zbiorników dodatkowych, lecąc z ekonomiczną prędkością, przy której zasięg samolotu wynosił 1400 kilometrów. Nie miał jednak żadnego marginesu bezpieczeństwa i niepomyślny czołowy wiatr, zboczenie z kursu czy ucieczka przed nieprzyjacielskim myśliwcem, wymagająca pełnego otwarcia przepustnicy, całkowicie przekreślały możliwość osiągnięcia celu. Startując w wyprawie swojego życia, Hess, doświadczony lotnik, dobrze znający samolot, musiał uwzględniać niesprzyjające okoliczności i zadbać o wystarczający zapas paliwa. Jeżeli więc Pinch mówił prawdę i rzeczywiście zrobił zdjęcie przed startem Hessa, oznaczałoby to, że jego szef kierował się do innego miejsca w Europie, położonego bliżej Augsburga, i nigdy tam nie doleciał. Tuż po godzinie 21:00 Pinch poszedł do telefonu. Do kogo dzwonił? Twierdził, że zgodnie z poleceniem, jakie pozostawił mu Hess, telefonował do Ministerstwa Lotnictwa, aby spowodować nadawanie kierunkowego sygnału radiowego ułatwiającego nawigację. W Ministerstwie Lotnictwa nikt nie potwierdził, że Pinch tego wieczoru telefonował. Do kogo więc dzwonił? Czyżby do Göringa? O godzinie 19:28 samolot Hessa znalazł się nad holenderskim miasteczkiem Den Helder w odległości około 80 km na północ od Amsterdamu. Tam niespodziewanie zmienił kurs na północno-wschodni i zaczął oddalać się od brytyjskich wybrzeży. Leciał tym kursem przez 30 minut, po czym ponownie skręcił, tym razem na północny zachód, w stronę wybrzeży Szkocji. Dlaczego pilot, dla którego najważniejszym zadaniem było oszczędzanie paliwa, wykonał taki manewr i przez pół godziny leciał w kierunku przeciwnym do celu lotu? Można by odpowiedzieć, że chciał oddalić się od wybrzeży Anglii, aby uniknąć wykrycia przez radary. Jednak był to manewr całkowicie niepotrzebny, gdyż holenderskie miasto leży w odległości około 190 km od angielskich wybrzeży, a zasięg radarów wynosił około 130 km. Jeżeli jednak Hess chciał mieć absolutną pewność, że nie zostanie namierzony przez stacje radarowe, mógł po starcie z Augsburga od razu skierować się do punktu, w którym znalazł się o godzinie 19:58, a nie do Den Helder. Zaoszczędziłby w ten sposób wiele bezcennego paliwa. O godzinie 20:52 ponownie skręcił, tym razem na zachód, w stronę Newcastle. I znowu stało się coś dziwnego. O 21:12 zawrócił o 180 stopni, więc dokładnie w stronę, z której przyleciał. Później wyjaśnił to koniecznością oczekiwania na zapadnięcie zmroku, który ukryłby jego samolot przed obserwacją z ziemi i pościgiem brytyjskich myśliwców. Podobno zaskoczyło go, że słońce było tak wysoko, gdyż nie przewidział, że na północy zachodzi ono później. Do 21:32, a więc przez 20 minut, latał tam i z powrotem, oczekując zmierzchu. Dlaczego nie krążył? Obawiał się, że zataczając koła, może zgubić się w przestrzeni. Ostatecznie o 21:52 znalazł się w miejscu, w którym był przed 40 minutami. Tam wprowadził pewną korektę do kursu i o godzinie 22:12 minął linię brzegu. Był już nad Szkocją. Zakładając, że podczas dodatkowych manewrów Hess zachowywał ekonomiczną prędkość 350 km na godzinę, to nadłożył 410 kilometrów. To bardzo dużo jak na trasie, która w linii prostej z Augsburga do Dungarvill Hill wynosiła 1300 kilometrów. Nawet jeżeli miał dodatkowe zbiorniki paliwa, to takie marnotrawstwo było bardzo niebezpieczne. Dlaczego doświadczony pilot tak rozrzutnie gospodarował niewielkim zapasem paliwa? A może nad Morzem Północnym był już inny samolot BF-110, który wystartował z lotniska w Holandii, a nie z Augsburga, a więc miał o wiele większy zasięg, a w kabinie nie siedział Rudolf Hess, lecz mężczyzna bardzo do niego podobny. Skąd takie przypuszczenie? Major Adolf Galland, dowódca grupy myśliwskiej stacjonującej w Holandii, zeznał, że wczesnym wieczorem 10 maja odebrał telefon od Hermana Göringa, który bardzo podniecony rozkazał, aby wystartowały wszystkie samoloty. Herr Reichsmarschall, nie ma żadnych raportów o nadlatujących samolotach wroga, zdziwił się Galland. Nadlatujących? A co rozumiecie przez nadlatujących? Krzyczał do słuchawki Göring. Macie zatrzymać samolot wylatujący. Zastępca Führera zwariował i leci do Anglii w BF-110. Musi zostać zestrzelony. Co stało się później? Galland musiał wykonać rozkaz, ale nie rzucił w pościg za tajemniczym BF-110 wszystkich myśliwców, lecz z lotnisk w Holandii wystartowały 1-2 samoloty z każdej eskadry. Wróciły, jak twierdził ich dowódca, nie odnalazłszy celu. Czy Galland kłamał, relacjonując po wojnie rozmowę z dowódcą Luftwaffe? A po co miałby to robić? Skąd Hermann Göring mógł wiedzieć, że Hess wystartował do Wielkiej Brytanii? Gdy następnego dnia stawił się w gabinecie Hitlera, wydawał się bardzo zaskoczony wiadomością o locie Hessa. Dalsze wydarzenia też są bardzo tajemnicze. Hess wyskoczył ze spadochronem. Dlaczego zdecydował się na takie ryzyko, jak skok w nocy w nieznanym terenie, a nie lądował na prywatnym lotnisku księcia Hamiltona? Zeznał później, że miał wielkie kłopoty z opuszczeniem kabiny, gdyż wcześniej zapomniał spytać, jak wyskakuje się z samolotu tego typu. To nieprawdopodobne, aby Hess, doświadczony lotnik, który odbył wiele lotów Messerschmittem 110, nie został poinformowany, jak zachować się, gdy samolot ulegnie awarii. Jak wyjaśnić tę nieprawdopodobną misję? Można przyjąć, że samoloty wysłane z lotnisk holenderskich na rozkaz Göringa przechwyciły BF-110 Hessa i zestrzeliły go. Zaś do Wielkiej Brytanii wyruszył przygotowany wcześniej dubler. Ten, aby wyjaśnić różnicę czasu, jaka powstała między jego przybyciem do Szkocji a porą, w której powinien wylądować samolot Hessa, startujący z Augsburga, podał, że nad Holandią skręcił na północ, aby ominąć radary, a potem u wybrzeży Szkocji latał tam i z powrotem, czekając na zmierzch. Nie mógł wylądować na lotnisku księcia Hamiltona, gdyż tylko Hess wiedział, gdzie się ono znajduje. Jego zaś dubler nie potrafił w ciemnościach odszukać lądowiska lub nie znał sygnału identyfikacyjnego. Po raz pierwszy pilotował samolot tego typu i dlatego nie wiedział, jak opuścić kabinę, do czego nieopatrznie przyznał się w angielskiej niewoli. Skąd wziął się dubler zastępcy Hitlera? Odpowiedź jest prosta. Do gry włączyli się Heinrich Himmler i Reinhard Heydrich. Nie były dla nich tajemnicą skrywane po amatorsku konszachty Hessa z Haushoferami. Nie chcieli, aby dotarł do Wielkiej Brytanii i wrócił stamtąd w glorii tego, który doprowadził do zawarcia pokoju. Nie mogli oskarżyć przed Hitlerem jego starego drucha, gdyż dowody, jakie mieli, były marnej jakości, a Hess bez trudu by się wykręcił, tłumacząc, że tak jak Göring sądował gotowość Brytyjczyków do zawarcia pokoju. A w dodatku nie można wykluczyć, że w tym okresie działał za wiedzą Hitlera, akceptującego poszukiwania możliwości zawarcia pokoju. Nie mogli więc zapobiec jego lotowi, lecz postanowili go zniszczyć. Pozyskali do współpracy jego adiutanta, Karl Heinza Pincza, co nie było trudne. wywiad SS i Gestapo dysponował wystarczającymi środkami, aby wykryć sprawy osobiste lub służbowe, które Pinch chciał trzymać w największej tajemnicy. Szantażem lub groźbą skłonili go, aby im pomagał. Co miał zrobić? Wykraść Hessowi jego dowód tożsamości i zamienić kombinezony. Gdyby Hess wystartował z Augsburga w swoim kombinezonie i na przykład z legitymacją partyjną w kieszeni, nie można by było podstawić sobowtóra bez tych rzeczy. Nakazano Pinchowi, aby przekazał wiadomość, o której godzinie Hess wystartował. W dalszej intrydze Himmler musiał uzyskać pomoc Göringa, niezbędną przy organizacji najważniejszej części przedsięwzięcia, zestrzelenia Hessa i wysłania innego samolotu Bf-110 z wcześniej przygotowanym dublerem. Wykorzystywanie ludzi nadzwyczaj podobnych do znanych dowódców i polityków było zabiegiem dość często stosowanym przez wywiady i zawsze bardzo skutecznym. Na przykład wiele lat później, w 1944 roku, brytyjskie tajne służby bardzo zręcznie podstawiły porucznika Meyricka Edwarda Clifton Jamesa, wojskowego księgowego, a aktora w cywilu, nadzwyczaj podobnego do marszałka polnego Bernarda Montgomery'ego, aby wizytując zamiast niego oddziały brytyjskie w Gibraltarze i Afryce Północnej, wyrobił u Niemców przekonanie, że skoro marszałek polny sprawdza wojska stacjonujące na południu, to znaczy, że alianci uderzą na południową Francję. W 1944 roku sobowtór generała Eisenhowera jeździł po Paryżu, gdy rozeszły się pogłoski, że komandosi Skorcennego polują na dowódcę wojsk alianckich. W 1945 roku Niemcy wykorzystali sobowtóra Hitlera, Gustawa Wellera, którego zwłoki znaleziono na dziedzińcu kancelarii Rzeszy. Göring chętnie zgodził się na udział w planie proponowanym przez Himmlera. Dotychczas to on trzymał w ręku kontakty z Brytyjczykami i nagła aktywność Hessa zaniepokoiła go. Hess chciał zająć jego miejsce, a skoro się decydował na tak szaleńczą wyprawę, musiał być pewny sukcesu, rozumował Göring. Krytycznego dnia 10 maja 1941 roku czekał w swoim gabinecie w Ministerstwie Lotnictwa, aż Karl Heinz Pinch zadzwoni i poinformuje go, że Hess wystartował. Wówczas zatelefonował do generała Galanda i rozkazał zestrzelić samolot Hessa. Ta z pozoru fantastyczna teoria znajduje potwierdzenie w późniejszych wydarzeniach. W latach 1945-46, w czasie procesu przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, człowiek, który zasiadł na ławie oskarżonych jako Hess, odmawiał zeznań, zasłaniając się utratą pamięci, a nawet chorobą umysłową, choć w opinii biegłych psychiatrów była to symulacja. Skazany na dożywotnie więzienie był jedynym, którego władze alianckie nie zdecydowały się ułaskawić, choć inni zbrodniarze, skazani na dożywocie lub długoletnie więzienie, wcześniej wyszli na wolność. Przez 28 lat nie zgadzał się na spotkanie z rodziną. Wyglądało to tak, jakby człowiek podający się za Hessa obawiał się, że zanim czas zatrze pamięć ludzką i zmieni jego sylwetkę, może zostać zdemaskowany. W 1987 roku popełnił samobójstwo w więzieniu w Spandau. Na jego ciele nie znaleziono blizn po ranach, jakie Hess odniósł w czasie walk w I wojnie światowej i których usunięcie lub zatarcie było niemożliwe. Wyniki sekcji zwłok samobójcy nie zostały opublikowane. Syn Hessa zapowiadał, że po odebraniu zwłok z więzienia szpitala będzie przeprowadzona druga sekcja, która być może wyjaśni wszystkie wątpliwości. Nie spełnił tej obietnicy z powodu ataku serca i nie wiadomo, czy ponowna sekcja została kiedykolwiek dokonana. W tamtym czasie, w maju 1941 roku, stało się jeszcze coś ważnego. Hermann Göring, który tak chętnie zajmował się negocjacjami z Wielką Brytanią, zaniechał ich. Czy miało to związek z lotem Hessa lub przygotowaniami Niemiec do wojny ze Związkiem Radzieckim? Prawdopodobnie nie. Hermann Göring, który dowodził lotnictwem niemieckim, był bezpośrednio odpowiedzialny za straty, jakie ponosiła brytyjska ludność w czasie bitwy o Anglię i późniejszych nalotów. Niemieckie bomby spadały na cywilne obiekty, zabijały niewinnych ludzi, burzyły londyńskie zabytki, zrównały z ziemią Coventry. Żaden z brytyjskich polityków nie zechciałby z nim negocjować. Göring musiał porzucić misję, której do tego czasu oddawał się z zapałem. Przejął ją inny, bliski współpracownik Hitlera, szef SS Heinrich Himmler. Tajna broń Adolfa Hitlera. Powietrze w jadalni bunkra Wolfschanze cuchnęło stęchlizną, jaką wytwarza beton wkopany w ziemię. Wilgotny chłód tego pomieszczenia był tym bardziej dokuczliwy, że urządzano je w pośpiechu i beton nie zdążył całkowicie wyschnąć. Maleńkie okienka umieszczone wysoko pod stropem, przykryte z zewnątrz zieloną drucianą siatką, przepuszczały niewiele światła, więc wnętrze oświetlały żarówki w prostych niebieskich kloszach. Czasami, gdy zawodził jeden z generatorów, przygasały i rozświetlały się z dużą częstotliwością, co bardzo męczyło wzrok. Budowę kompleksu bunkrów w lesie koło Kętrzyna rozpoczęto w lecie 1940 roku, aby stamtąd Hitler mógł dowodzić wojskami wdzierającymi się w głąb Związku Radzieckiego. A ekipy budowlane musiały bardzo starannie ukrywać swoją pracę przed radzieckimi samolotami pasażerskimi, które przelatywały tamtędy w kursowych lotach do Berlina. Co prawda, Niemcy oficjalnie utrzymywali, że w mazurskich lasach budują Chemische Werke Ascania, zakłady chemiczne Ascania, czemu Rosjanie zdawali się wierzyć. Ale względy ostrożności ograniczały tempo robót. Adolf Hitler przybył do Kętrzyńskiego lasu po raz pierwszy 24 czerwca 1941 roku, 48 godzin po rozpoczęciu wojny ze Związkiem Radzieckim i gdy tylko zszedł ze stopni wagonu swojego pociągu Ameryka na niewielkiej stacyjce wśród liściastych drzew i rozejrzał się po otoczeniu, nazwał to miejsce Wolfschanze, wilczy szaniec. Do bunkra jadalni numer 1 przychodził na obiady i kolacje, gdyż śniadania, na które składały się zazwyczaj tarte jabłko i szklanka mleka, jadał w swoim pokoju. W czasie posiłków siadał razem z adiutantami i generałami przy długim stole na 20 osób ustawionym pośrodku pomieszczenia. Zawsze zajmował miejsce naprzeciwko wielkiej mapy Związku Radzieckiego, jaką na jego polecenie powieszono w jadalni. Często odkładał łyżkę i przez wiele minut w milczeniu wpatrywał się w mapę. W tym czasie zamierał szmer rozmów. Współbiesiadnicy oczekiwali, aż minie zamyślenie wodza i zacznie on komentować bieżącą sytuację. Z reguły mówił o wielkim niebezpieczeństwie, jakim dla Europy i historii jest bolszewizm i o posłaniu narodu niemieckiego, który uratuje cywilizację, niszcząc tego potwora. W czerwcu 1941 roku Wehrmacht runął na silniejszego liczebnie przeciwnika Armię Czerwoną. Niemieckie wojska w pierwszej linii miały 120 dywizji, w tym 17 pancernych i 12 zmotoryzowanych. Ponadto w bój ruszyło 50 dywizji węgierskich, rumuńskich, słowackich, włoskich i fińskich oraz jedna hiszpańska. Ponad 3000 czołgów i 2770 samolotów. Związek Radziecki miał w zachodnich okręgach prawie 3 milionów żołnierzy, kilkanaście tysięcy czołgów, z 22 tysięcy czołgów, jakimi w ogóle dysponowała cała Armia Czerwona. 3000 z około 8 tysięcy samolotów wojenno-wazdusznych sił. Co prawda większość tego sprzętu była przestarzała, powolna, źle opancerzona i uzbrojona, niedorównująca samolotom i czołgom niemieckim, ale Rosjanie mieli także 967 bardzo nowoczesnych czołgów T-34, uznanych za najlepsze wozy bojowe tamtego czasu, oraz 508 czołgów KW-1 równie groźnych. Przewyższały one pod każdym względem najlepsze niemieckie czołgi PZKPF-4, których armia niemiecka wysłała do boju tylko 439. Radzieckie siły powietrzne miały w zachodnich okręgach około 3000 samolotów, wśród których było 1500 nowoczesnych maszyn myśliwskich i szturmowych. Wydawało się więc, że Dawid ruszył na Goliata. A jednak przez pół roku wojska niemieckie roznosiły w puch radzieckie armie i gnały je na wschód w tempie nieznanym w żadnej z dotychczasowych wojen. W sierpniu i wrześniu, w czasie najświetniejszych zwycięstw, Hitler nie tylko referował współbiesiadnikom sytuację na froncie i chwalił się zwycięstwami. Często wyrywał się w przyszłość, planując, jak wykorzysta zdobyte ziemie na wschodzie. Tam było wszystko, czego potrzebowała gospodarka Wielkiej Rzeszy. 16 września 1941 roku do Wilczego Szańca przybył Franz von Papen, którego Führer darzył sympatią ze względu na pomoc, jaką uzyskał od tego polityka w 1932 roku w przełomowym okresie swojej walki o władzę. Od 1939 roku Papen pełnił urząd ambasadora w Ankarze, ale przy okazji każdego pobytu w Niemczech starał się odwiedzić Hitlera, co ten przyjmował z wyrozumiałością, zawsze znajdując czas na rozmowę. Podczas wrześniowego spotkania Papena interesowały zamierzenia Führera wobec Związku Radzieckiego, co było ważne dla jego kontaktów z rządem tureckim. Mam dla pana wiele wspaniałych wiadomości, powiedział Hitler, gdy spacerując przemierzali żwirowe alejki wśród wysokich drzew. Gdy tylko pozwalała na to pogoda, chętnie wychodził z bunkra, choć w mazurskim otoczeniu plagą były komary, atakujące tak zaciekle każdą odkrytą część ciała, że wielu mieszkańców Wilczego Szańca nosiło siatki chroniące twarz i szyję. Wczoraj czołgi Kleista i Guderiana zamknęły w okrążeniu 4 rosyjskie armie. Rozpoczęliśmy oblężenie Leningradu. Rozkazałem szczelnie zablokować to miasto, a Luftwaffe rozpoczęła całodobowe naloty. Chcę uniknąć walk ulicznych, co mogłoby nas kosztować wiele ofiar. Leningrad zostanie zmuszony do kapitulacji głodem. Zaczekamy na to. Parę tygodni nie ma już znaczenia. Czołgi zaś będą mi potrzebne do ofensywy na Moskwę. Mein Führer, to już nie potrwa długo. Za miesiąc lub najwyżej dwa Stalin podda wszystkie miasta. Papen, zazwyczaj chłodny i nieulegający nastrojowi, wyraźnie poddawał się optymizmowi Hitlera. Gdy Wehrmacht zajmie określoną część Rosji, będzie możliwe zawarcie porozumienia ze Stalinem, odpowiedział Hitler. Mein Führer, bolszewicki dyktator będzie żałował, że rok temu w listopadzie odrzucił pana propozycję udziału w wielkim zwycięstwie. Papen miał na myśli wizytę radzieckiego komisarza spraw zagranicznych Wiaczesława Mołotowa, który 12 listopada 1940 roku przybył do Berlina, aby przedyskutować podział świata między 4 zwycięskie mocarstwa – Niemcy, Związek Radziecki, Włochy i Japonię. Hitler proponował wówczas skierowanie radzieckiej ekspansji na południe, w stronę Zatoki Perskiej, co Stalin odrzucił, uważając, że najważniejsze dla Związku Radzieckiego są zdobycze w Europie. Tak, to była ostatnia szansa na zapewnienie pokojowego współistnienia Niemiec i Rosji. Hitler był wyraźnie zadowolony z uwagi Papena. Lubił z nim rozmawiać, chyba nie zdając sobie sprawy z tego, że stary dyplomata sprytnie podsuwa mu tematy, wiedząc, że spotkają się z jego akceptacją. Jeżeli nie obali go naród, mówił dalej o Stalinie, musi zdać sobie sprawę, że w wieku 66 lat nie można rozpoczynać dzieła życia od początku. Musi więc ocalić co tylko możliwe. Wycofa się w głąb Azji, a my odgrodzimy się od jego azjatyckiej hordy murem ze stali i betonu. Bolszewizm wegetujący w syberyjskiej tajdze, pozbawiony wielkiego przemysłu, nigdy już nie zagrozi Europie. Hitler się mylił. W czasie, gdy trwała ta rozmowa, Stalin miał 62 lata. Do Hitlera docierały informacje o rosyjskich ofertach podjęcia rokowań pokojowych. Minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop informował go o sygnałach z radzieckiej strony wyrażających gotowość do negocjacji. Prawdopodobnie pierwszym, który przekazał taką wiadomość, był Friedrich Werner, hrabia von den Schulenburg, niemiecki ambasador w Moskwie, który dowiedział się o chęci władz radzieckich podjęcia rokowań pokojowych w dniu, w którym na wieść o rozpoczęciu wojny wyjeżdżał z tego miasta, a więc 22 czerwca. W połowie lipca do Berlina nadszedł sygnał od Iwana Stamienowa, ambasadora Bułgarii w Moskwie, do którego z taką propozycją zwrócił się Paweł Sudoplatow, wysoki funkcjonariusz NKWD, działający na polecenie szefa NKWD Ławrentija Berii. Niewykluczone, że negocjacje wysłanników Moskwy i Berlina rozpoczęły się w Sofii. W Sztokholmie Aleksandra Michajłowska-Kolontaj, ambasador radziecki, w czasie spotkania z Edgarem Klausem, agentem Abwery działającym w tym mieście, wspomniała o możliwości negocjacji pokojowych z Niemcami. Klaus doszedł do wniosku, że wobec nieuchronnej klęski Związku Radzieckiego pani ambasador myśli przede wszystkim o ratowaniu własnej skóry i powiadomił o tym szefa Abwery, admirała Wilhelma Canalisa. Ten przekazał wiadomość ministrowi spraw zagranicznych Joachimowi von Ribbentropowi, który z kolei podał ją Hitlerowi. Rosyjski ambasador w Sztokholmie, madame Kolontaj, zamierza zerwać z rządem radzieckim i przyjechać do Niemiec, pisał Ribbentrop. Będziemy ją wystawnie podejmowali, odpowiedział Hitler. Nie był zainteresowany rozpoczęciem negocjacji pokojowych, zanim Armia Czerwona nie zostanie rozgromiona, a Stalin nie będzie miał innego wyjścia, jak przyjąć wszystkie warunki dyktowane przez zwycięzców. Oczywiście nie pozostawimy go spokojnie w tej azjatyckiej twierdzy, uśmiechnął się Papen. Ale jakiś to będzie wielki rynek zbytu dla naszego przemysłu. O tak, Nowa Rosja za Uralem będzie naszymi Indiami. Hitler znowu z zapałem podjął temat podsunięty przez Papena. Będzie to rynek zbytu o wiele lepiej położony niż brytyjskie Indie. W ciągu następnych dni z frontu nadchodziły jeszcze lepsze wieści. Późnym wieczorem, 19 września, wojska niemieckie zajęły Kijów. W rejonie Łachwicy druga grupa pancerna generała Heinza Guderiana i pierwsza grupa pancerna generała Ewalda von Kleista zamknęły w okrążeniu cztery armie radzieckie. Do 25 września zginęło lub dostało się do niewoli 655 tysięcy żołnierzy, którym Stalin nie pozwolił się wycofać. 6 października w niemieckim kotle znalazły się dwie armie radzieckie, które musiały skapitulować i straciły 106 tysięcy jeńców. 8 października Niemcy wzięli Orzeł. 20 października doszli do Możajska, 60 kilometrów od Moskwy. Wydawało się, że stolica Związku Radzieckiego lada tydzień zostanie zdobyta przez wojska grupy Armii Środek dowodzonej przez feldmarszałka Fedora von Bocka. 1 000 000 żołnierzy dysponujących 1700 czołgami, 19 500 działami wspieranymi przez 950 samolotów drugiej floty powietrznej szło, aby przełamać obronę wojsk radzieckich i oskrzydlić Moskwę od południa i północy. Natarcie rozpoczęło się 2 października 1941 roku, jednak po wstępnym powodzeniu ofensywa niemiecka stanęła na linii Ostaszków, Wołokołamsk, Narofomińsk, Aleksin i Tuła. Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma trzecia. Koniec ścieżki drugiej.